W studio kolejny gość Andrzej Maciejewski, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
To co, będzie pan kandydował na prezydenta Olsztyna, czy nie będzie pan kandydował?
Kukiz 15 będzie wystawiał swoją ekipę, będzie miał kandydatów na radnych i będzie miał swojego kandydata na prezydenta. Kto będzie kandydatem? Czekamy na ogłoszenie oficjalne przez Pawła Kukiza.
A kiedy ono nastąpi?
W odpowiednim, słusznym, jedynym momencie.
Kto może być kandydatem? Jakie nazwiska na giełdzie?
Odpowiem jak klasyk, wiem, ale nie powiem.
Pan poseł wie, a ilu jest kandydatów? Ile osób rozpatruje pan poseł na prezydenta miasta, pana regionu?
Nie, ten temat rozpatruje gremium znacznie szersze. Nie jestem osobą tutaj, która zachowuje się jak samiec alfa, decyduje o wszystkim. Temat jest poważny. Mówimy o mieście prezydenckim, wojewódzkim, miasta, które cofnęło się do miasta gminnego i przestało być miastem wojewódzkim. Czyli mówimy dzisiaj krytycznie o pewnej sytuacji stanu, który trzeba uzdrowić, dlatego do tego podchodzimy bardzo poważnie. Nie traktujemy tego jako zabawy w ruletkę. Dzisiaj pada to na ciebie, ty jesteś kandydatem. Chcemy, żeby to była osoba jak najlepsza, a jednocześnie osoba, która będzie miała realne szanse prowadzić kilku radnych, a jednocześnie wejść do drugiej tury.
Wejść do drugiej tury, mimo że jak już mówiliśmy kilkukrotnie, tych kandydatów będzie sporo, jak na miasto, które nawet nie ma 200 tysięcy mieszkańców, więc nie jest olbrzymim ośrodkiem miejskim.
Ja mam takie powiedzenie, kochajmy kandydatów, tak szybko odchodzą, bo ta ruletka kandydacka trwa, dopóki nie mamy ogłoszonych wyborów i nie ruszy ten system kalendarza wyborczego, a jednocześnie nie wyjdzie już rejestracja kandydatów, tak naprawdę to ta zmiana może trwać.
Jaka jest oferta ruchu Kukiz 15 dla Olsztyna?
No to co powiedziałem, po pierwsze skończymy z miastem gminnym, wróćmy do miasta wojewódzkiego, wróćmy do stolicy miasta wojewódzkiego, które...
No, co to
które...
znaczy w praktyce?
To się nazywa przywróceniem ważnego miejsca w regionie dla Olsztyna, które na dzisiaj pozwoliło sobie zabrać tą pozycję, choćby Ostródzie, zespół Stomila Olsztyn. Najważniejszej drużyny piłkarskiej ćwiczy i tak naprawdę gra więcej w Ostródzie niż w Olsztynie. Hala Expo jest w Ostródzie, a nie w Olsztynie, a więc i tak możemy po kolei sobie dzielić. Olsztyn dzisiaj tak naprawdę przestał być miastem wojewódzkim.
Te funkcje przejmują inne miasta, jak Ełk na przykład?
Tak, tak. Także i Ełk, także i Elbląg. Każde miasto uczknęło. Olsztyn stracił przez zaniechania. Olsztyn stracił przez to, że zajmował się różnymi dziwnymi rzeczami. Władze miasta biegały po ratuszu, po wieży. Co niektórzy kłócili się, co niektórzy rozryli miasto i dzisiaj jest to miasto nie do przyjechania. Bo nie jest problemem to, że trzeba zrobić. Pytanie, jak to się robi? A to już jest ta różnica.
Jak przywrócić funkcje stołeczne w regionie do Olsztyna? Jakie inwestycje trzeba zrobić, żeby Olsztyn znowu był pełnoprawną stolicą województwa?
Po pierwsze, oddajmy miasto mieszkańcom.
Przyjeżdżamy, tam słyszymy, oddajemy miasto mieszkańcom.
No bo to jest nasze hasło, z którym my idziemy jako Kukiz 15 od roku. Ten temat my jako Kukiz ruszyliśmy na Europejskim Kongresie Samorządowym już 2 lata temu. I dokładnie mówimy o odpartyjnienie samorządu i oddanie miasta mieszkańcom. To są dwa hasła, z którymi my jako Kukiz 15 idziemy i o tym mówimy na wszystkich forach, a ja tym bardziej koszę w sejmowej komisji samorządu.
Odpartyjnienie samorządu polegałoby na czym? Na tym, żeby partie nie mogły wystawiać swoich kandydatów?
Czy... Nie. Głos decydujący powinni być mieszkańcy. Mówię tutaj
o
budżetach partycypacyjnych. Widzimy ten temat decyzyjnie, a więc uważam, że osiedle Jaroty, załóżmy, i mieszkańcy osiedla Jaroty wiedzą 100 razy lepiej, co im potrzeba, bo jest to osiedle wielkości nie jednej gminy, a tak naprawdę na swoje potrzeby jako osiedle mają znacznie mniej niż gmina podmiejska Dwity. I to jest ta różnica, czyli mówimy o tym, że nie jedno osiedle jest wielkości gminy, a nie ludzie jako podatnicy i sponsorzy miasta nie mają możliwości realizacji swoich marzeń.
A z drugiej strony centralny urząd może lepiej planować rozwój, może nie patrzeć tak wąsko jak społeczność jednego osiedla.
No ale centralny urząd pokazał, jak już działa. I wszyscy widzimy, jak to wygląda i i kierowcy, i mieszkańcy dzisiaj mogą najlepiej ocenić, czy centralny urząd sprawdził się, czy nie sprawdził. Jeżeli już wiemy, że ten centralny urząd się nie sprawdził, to wróćmy do rzeczywistości oddolnej, a nie odgórnej.
Może kwestia jest obsadania systemu?
Nie, kwestia jest w tym, że stwórzmy mechanizm prosty, jasny i czytelny. Płacisz podatki, jesteś mieszkańcem, a masz prawo decydować. Ten, kto płaci, jest sponsorem tego miasta, nie władze. Władze są tylko wykonawcami.
Czyli jeżeli pan zostanie, jeśli pan będzie kandydował, czego nie wiemy, chociaż...
Nie, mieszkańcy nie wybrali, bo pamiętajmy o tym, że kandydaci chociaż... mogą się kandydować, a mieszkańcy decydują.
Ale nie jest to wykluczone, że pan będzie kandydatem.
Wszystko jest możliwe.
Wszystko jest możliwe, nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tak?
Dokładnie.
Dobrze, czyli wiemy. Panie pośle, jeśli pan będzie kandydował i jeśli pana wybiorą, to jak duży procent budżetu inwestycyjnego odda pan gminom w ramach partycypacji w budżecie?
Gdy mówimy o Olsztynie, jestem zdania, że...
Mamy 1 200 000 około pieniędzy. Pewnie gros tego to są zadania zlecone, to jest edukacja, to
tak
są pensje, coś, czego nie można ruszyć. Tam jakaś część jest inwestycyjna i ile tych pieniędzy trafi, wyjdzie od pana rąk? Ile pan odda pieniędzy do dzielnic?
Może od początku. Prezent nie jest oddawania pieniędzy ludziom, bo nie jest przywłaszczającym. Ja jestem zwolennikiem następującego
sensie,
systemu.
Dostał od mieszkańców i odda te.
Może inaczej. Jako Kukiz 15 jesteśmy zwolennikami, żeby pieniądze zostawały u podatników. A więc ten, który płaci podatki, powinien taką samą kwotę mieć możliwość wydać u siebie na swoim gruncie lokalnym. Mówiąc inaczej, ile podatków lokalnych z danego osiedla trafia do budżetu miasta, tyle samo powinno trafiać dokładnie na ten grunt lokalny. Oczywiście pewna część powinna też zostać na zadania takie gabarytowo najważniejsze dla miasta, tak? Typu oczyszczanie, remonty, komunikacja, ale...
Bo tego osiedla nie zbudują
tak,
nowej ciepłowni.
Tak, ale
chociażby.
Pamiętajmy o tym, że miasto się rozwija bogactwem i szczęściem mieszkańców. Jeżeli przywrócimy miasto mieszkańcom na serio, nie hasłem politycznym, ale takim bardzo oddolnym działaniem. To znaczy, wysłuchamy mieszkańców, co oni chcą, czego oczekują i oni podejmą decyzję i oni wyrażą to zgodę, to w tym momencie zapewniam, że Olsztyn się będzie rozwijał, Olsztyn ma potencjał, Olsztyn ma możliwości. Nie przeszkadzajmy.
Tylko
po prostu nie przeszkadzajmy.
Pytanie, jakie możliwości ma prezydent miasta, nawet miasta wojewódzkiego, kiedy gro podatków od jego mieszkańców trafia do kasy państwowej, a nie samorządowej. No,
przepraszam. Ciągle gmina jest mimo wszystko największym konsumentem podatku, w cudzysłowie PIT, jaki płacą oddolnie mieszkańcy. Po pierwsze, trzeba zachęcić, aby mieszkańcy chcieli płacić...
49% PIT-u trafia do...
Prawie 40 z haczykiem. Zróbmy wszystko, aby mieszkańcy... Może krótko. Niech się opłaca być mieszkańcem Olsztyna, tak? Niech mieszkańcy poczują, że to, co płacą w PIT-ie, to jest ich pieniądz i oni mają realny wpływ na to, co się dzieje w tym mieście i ten pieniądz zainwestowany oni widzą w codziennym życiu, tak? W chodnikach, w wyremontowanych ulicach i tak dalej, i tak dalej.
No ale tu pan prezydent, no jeżeli pan będzie prezydentem...
Mówimy o budżecie partycypacyjnym i mówimo o filozofii Kukiz 15.
Pan Kukiz 15 nie obniży.
Nie, ja nie mówię o obniżeniu. Ja mówię o tym, żeby zmienić filozofię obiegu pieniądza. Nie wydajemy pieniądz odgórnie, wydajemy pieniądz oddolnie. Urząd sam się wyżywi. I urząd nie jest najważniejszym miejscem w mieście. Jeszcze raz powtarzam, najważniejszym punktem każdego miasta są jego mieszkańcy. To jest serce każdego miasta, nie ratusz.
Oficjalny już kandydat Michał Wypij mówił o inwestycjach, o tym, że ratusz, jeśli on będzie prezydentem, będzie bliżej współpracował chociażby z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, tak żeby pomóc tworzyć nowe inwestycje, żeby pomóc wzrastać przedsiębiorcom, którzy już tutaj są. Dla pana to jest też dobra droga, żeby urząd stymulował rozwój gospodarczy.
O rzeczach oczywistych się nie mówi. Miasto Olsztyn jest miastem akademickim, miastem żyjącym, tak naprawdę grupa 40 tysięcy studentów, to jest ta część istotna miasta, która nadaje ducha, młodości, dynamiki, tylko ten dzisiaj duch jest stłamszony i nie jest uwolniony, go po prostu trzeba uwolnić. I na tym polega filozofia patrzenia na miasto w ramach Kukiz 15.
W ramach Kukiz 15. A kiedy? Czy to jest tak, że to będzie jedna wielka konferencja, wyjdzie Paweł Kukiz i powie w Olsztynie ten, w Gdańsku tamten.
Panie redaktorze, Napoleon powiedział, wybory to formalność. Najważniejsze to się dzieje przed wyborami. Zatem pozwoli pan, że kuchni wyborczej nie będę ujawniał. Rzecz w tym, żeby napięcie rosło, a dyskusja i atmosfera wokół wyborów ciągle była żywa.
Ale nie jest tak, że kandydat Kukiz 15, ktokolwiek nim będzie, będzie miał podgórkę, bo już wystartowały, harty już ruszyły, już biegną do celu, a wy stoicie w blokach.
Wybory mają to do siebie, że wszystkie harty biegną. Nie wiem, czy są na sterydach, czy tylko na wodzie. My w ramach Kukiz jesteśmy bardzo naturalni i wychodzimy z założenia, że systematyczna, ciężka praca zawsze przynosi owoce. Zatem spokojnie, wybory są dopiero jesienią. Wszystkim hartom życzę powodzenia, ale pamiętajmy, to jest bardzo dużo czasu i trzeba dobiec do mety.
Trzeba mieć siłę, żeby do niej wbiec na pierwszym miejscu. Przejdźmy od spraw lokalnych do spraw ogólnopolskich. Frankowicze, sprawa, którą pan się jako poseł między innymi zajmuje.
Tak jest.
Wiele osób już się pogubiło, jaka obecnie ustawa jest procedowana, który wariant przedłożenia prezydenckiego jest w komisji, który nie jest. To się stało z propozycją Kukiz 15, która była spisaniem postulatów środowiska Frankowiczów. W jakiej sytuacji jesteśmy w tej sprawie?
Bardzo dobrej, bowiem wychodzi na to, że nasza propozycja druk 729, który już od prawie 2 lat przewraca się po Sejmie i nikt nie wie, jak do niego podejść. Polskie sądy dokładnie wykonują założenia naszej ustawy i dzisiaj już mamy prawomocny wyrok drugiej instancji. Mamy coraz więcej wyroków pierwszej instancji. To znaczy, że tok myślenia, który Kukiz 15 proponował w uzgodnieniu ze środowiskiem, był słuszny i dzisiaj sądy go potwierdzają.
A tylko to, droga, że przez klasa, sądy, to jest droga przez mękę czasami.
A klasa polityczna ma dzisiaj cykora, nie ma odwagi. Jak to mówi młodzież, przepraszam, określenie, nie ma jaj. Usiąść i ten temat rozwiązać po męsku, no to już jak gdyby jest inna sprawa. Bo to, że partie polityczne, kiedy są w opozycji, mówią tak, tak, my to załatwimy. Kiedy zostają partią rządzącą, mówią, o, już mamy inne zdanie. To pokazuje, że miałkość klasy politycznej w Polsce niestety jest mizerna i nie mówimy o jakości, mówimy o byle jakości. Kukiz 15 dlatego ciągle powtarza, bądźmy tacy sami, powtarzalni, gdy jesteśmy opozycją i gdy jesteśmy rządzącą.
Panie pośle, w tej kadencji w ogóle wyjdzie jakakolwiek ustawa frankowa z Sejmu?
Chciałbym. Jeszcze raz powtarzam. Ustawa IPN-owska pokazuje, że jeżeli jest wola polityczna, to wystarczy 10 godzin. Ja ciągle powtarzam. Jeżeli pan prezes Kaczyński, czy większość parlamentarna uzna, że jest to w interesie państwa polskiego i wreszcie sobie uświadomić, że to jest w interesie państwa polskiego, ten przekręt na franka zostanie załatwiony w ciągu godzin, nie dni. Ale jeszcze raz powtarzam. Na to potrzeba woli politycznej.
A takiej woli być może nie ma, bo podkomisja pracuje, miała jednego przewodniczącego, teraz ma kolejnego przewodniczącego, tak jak podkomisja w Komisji Finansów, która specjalnie się ustawami frankowymi zajmuje i od roku chyba ta podkomisja nie może prac zakończyć.
No jeszcze raz powtarzam, bo nie ma woli politycznej. Mówimy o rzeczy prostej, banalnej, oczywistej. Sądy powszechne potwierdzają, nie było żadnego franka, była złotówka, była to relacja niewspółmierna konsument, a instytucja finansowa, że to były procedury, przy których każdy konsument, każdy, nawet najbardziej wykształcony ekonomista jest bezradny i jest skazany na pożarcie. I o tym ciągle mówimy, o złamaniu unijnego prawa konsumenckiego, o tym, że UOKiK i rzecznik finansowy mówią jednym głosem jak środowiska frankowe. Proszę Państwa, mówimy dzisiaj o jednej bardzo istotnej kwestii, o prawach konsumenta. Tu już nawet nie chodzi o frankowiczów. Mówimy tu też o osobach, które są naciągane przez instytucje finansowe, ubezpieczycieli, którzy nie realizują umów, którzy mówią, a takie małe literki były pod spodem. Prawa konsumenta są powszechnie łamane i to jest temat znacznie szerszy. Nie chciałbym tego zawężać tylko i wyłącznie do frankowiczów.
To być może dotyczy każdego z nas, bo
dokładnie
każdy z nas
każdego
jest
z nas.
Konsumentem.
A staliśmy się kolonią finansową i dajemy się łupić korporacjom ogólnoświatowym przy milczącej akceptacji państwa polskiego. Wie pan, i to jest największym dramatem tej całej historii, że z jednej strony mamy obywateli, a z drugiej strony państwo, które wie, że zostało złamane prawo, że to samo prawo w innym państwie jest egzekwowane, a tu się milczy i akceptuje tę sytuację.
Na koniec kwestia referendum. referendum do zmiany konstytucji. Jak pan przyjął pytania, które zaprezentował prezydent Andrzej Duda?
Żarcik. Bo miałem okazję rozmawiać z panem prezydentem Dudą na etapie, kiedy powstawała idea, inicjatywa. Na dzisiaj pojawiła się taka formuła, myśl zasady, wymyślmy coś, żeby się nie odbyło. I dokładnie to pan prezydent zrobił. Stworzył taką formułę i takie pomysły, równie dobrze mogłoby się pojawić, czy chcecie być wszyscy zdrowi, młodzi, piękni, bogaci. Nie widzę w tym żadnego sensu, nie widzę żadnej myśli przewodniej. Tak naprawdę w mojej ocenie powinno być jedno proste pytanie. Czy jesteś i uważasz, że powinna nastąpić zmiana Konstytucji Państwa Polskiego? I to byłby początek do powołania konstytuanty. I to był, i to jest proces, który będzie trwać przynajmniej 6-7 lat. Znowu, trzeba powiedzieć prawdę i skończyć z mitem, że Konstytucja leży w szufladzie jakiejkolwiek partii.
Było już spotkanie Pawła Kukiza z Andrzejem Dudem, z panem prezydentem.
Nie wiem, to trzeba spytać pana Pawła Kukiza.
Pan o takim spotkaniu nie wiem.
Trzeba spytać się Pawła Kukiza. Paweł Kukiz ma wiele spotkań, wiele osób się z nim kontaktuje, on także do nich dzwoni.
Chyba takie spotkanie odbyłoby się.
Jeszcze raz powtarzam, pan prezydent musi odpowiedzieć na pytanie, czy chce to referendum, a rzecz najważniejsza, czy większość parlamentarna także chce referendum. Na dzisiaj Krajowe Biuro Wyborcze wyraźnie mówi, nie ma pieniędzy na referendum pana prezydenta w budżecie.
Jeżeli nie będzie nowelizacji budżetu w Sejmie, to żadnego referendum nie będzie.
Dokładnie.
I to będzie sygnał polityczny, jeżeli wpłynie druk nowelizujący budżet PKW, to albo, znaczy, że jest zielone światło.
Albo uwolnienie rezerw rządowych, no nie wiem, no szukamy w różny sposób, nie ma dzisiaj pieniędzy.
Nie ma pieniędzy, nie ma referendum. Jak pieniądze się znajdą, to może będzie. Andrzej Maciejewski, poseł Kukiz 15, był gościem Poranka Wnet. Kandydat albo i nie kandydat na prezydenta Olsztyna.
Poseł Kukiz 15 z okręgu warmińsko-mazurskiego, a o wszystkim w samorządach dowiemy się w najbliższym czasie.
Tak, wszyscy
zgodnie
mówią
z prawem.
Z ruchu Kukiz 15 na ten najbliższy czas nawet na złość naszej ciekawości nadejść nie chce.
Niech emocje rosną.
Niech
pozdrawiam
emocje
wszystkich serdecznie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Szybkie zdjęcie właśnie jest wykonywane, a ja jestem na antenie. Za chwilę ostatni gość w studio już czeka w blokach startowych, zaraz zasiądzie za stolikiem, ale zanim to nastąpi, to my się na chwilę przenieśmy do Rosji. Tam jest redaktor Wojciech Jankowski. Dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry Łukaszu, zbieżność nazwisk przypadkowa i tak. Dzień dobry naszym słuchaczom.
Cześć, gdzie jesteś? Bo ja mam informację, że jesteś chyba w Kazaniu.
Jestem w Kazaniu. W sobotę przyjechałem do Moskwy i tam zobaczyłem festiwal niemalże, święto kibiców, masę ludzi z identyfikatorami, które świadczą o tym, że są kibicami, że są zarejestrowani i w związku z tym mają różne przywileje. Widziałem ludzi oglądających mecze na Arbacie i atmosfera w Moskwie była rzeczywiście taka, jak można było spodziewać się po mundialu, chociaż największe emocje widziałem nie w Moskwie, w której wyjechałem po pierwszym dniu, a w tym czasie, gdy byłem w Moskwie, odbywał się w Kazaniu.
Odbywał się w Kazaniu i na tym i na tych słowach połączenie się zerwało. Tutaj spróbujemy na żywo z powrotem się połączyć z Wojciechem Jankowskim. Wybieram numer do Rosji. W tle państwo słyszą piękne granie na czekanie rosyjskie, ale to już przeszłość, bo jest głos redaktora Wojciecha Jankowskiego prosto z Kazania. Skończyłeś na tym, a w Kazaniu. Halo, halo.
A w Kazaniu, byłem już, byłem uczestnikiem tego, jak ludzie oglądali i kibicowali mecz, który wzbudził tu wiele emocji, to znaczy był to mecz Rosja, Chorwacja. Trzeba powiedzieć, że atmosfera jest tutaj sprzyjająca nawet tym, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby wejść do knajpy albo nie mają po prostu miejsca, żeby posiedzieć przy stoliku. Telewizory są tak wystawione, że ludzie stoją na ulicy obok ogródków poszczególnych knajp, kawiarni, restauracji i przyglądają się meczom. I kupiłem tutaj taki gadżet w sklepie, który myślę, że jest niezłą pamiątką. Wezmę ze sobą do domu. To jest torebka papierowa Keep On and Drink On. To można przetłumaczyć jako pij sobie i bądź spokojny, albo bądź spokojny i pij sobie. Można piwo wsadzić do takiej papierowej torebki, stać na ulicy i liczni stróże prawa tutaj nie będą mieli o to pretensji, więc masy ludzi stoją po prostu na ulicy, tak jak było to na ulicy Baumana w Kazaniu, która jest nazywana w folderach turystycznych ulicą kazańskim Arbatem. W takiej atmosferze odbywał się mecz, tłumy na ulicach, alkohol można pić w takich torebkach, no i tam mecz. Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy Chorwaci kibicowali, tutaj Rosjanie bardzo zawzięcie, że w momencie, kiedy Chorwaci zdobywali mecze, zdobywali gole, to pojawiała się cisza. W czasie karnych łapali się za głowy, ale na samym końcu bardzo mi zaimponowali, ponieważ nie spuścili nosów na kwintę. Myślę, że to samopoczucie rosyjskie jest na tyle wysokie, na tyle dobre, że po prostu chodzili sobie po tej głównej ulicy, po ulicy Baumana i tak jak gdyby nigdy nie skrzyczeli Rosja, aż żałowałem, nie pomyślałem, że dyktafon może być potrzebny już po przegranym meczu, aż żałowałem, że nie mam w pogotowiu dyktafonu, żeby to nagrać i Państwu zaprezentować. Jeżeli rozmawiamy o tym meczu i o atmosferze mundialowej, to nie mogę nie wspomnieć o pewnym akcencie ukraińskim, który się pojawił już po samym meczu. Ja nie wiem, czy polskie media komentowały to wydarzenie, ale Domagoj Vida i Ognjen Vukojević, reprezentanci Chorwacji, którzy bardzo dobrze grali w tym meczu, samo zwycięstwo w sieci społecznościowej poświęcili Ukrainie. Zrobił się wielki szum wokół tego.
Szczególnie, że jeden z tych piłkarzy, o ile dobrze pamiętam, jest zawodnikiem Dynama Moskwa.
Obydwaj w swojej biografii mają historię związaną z graniem w tym klubie, także obydwaj reprezentowali, są związani z Ukrainą. Oni powiedzieli tam sława Ukrainie i że to zwycięstwo dedykują Ukrainie i klubowi Dynamo. FIFA Kijów. FIFA przyznała im karę 15 tysięcy.
15 tysięcy i tutaj połączenie znowu się zerwało. Być może postaramy się je powtórnie zorganizować, o ile Luiza Komorowska będzie miała taką możliwość, żeby jeszcze raz do Wojciecha Jankowskiego zadzwonić za chwilę, a tymczasem studio i w studio gość Jerzy Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Witam z pięknego, słonecznego, zakorkowanego Olsztyna.
Jeszcze nie wiemy, bo o godzinie 5:50 korków w Olsztynie nie było, przyjechało się bardzo sprawnie i bardzo szybko. Trafiliśmy na taras kawiarni Moja przy ulicy Erwila Kruka. Panie pośle, wyścig samorządowy rusza. Pan był samorządowcem przez lata tutaj na Warmii i Mazurach. Jaki będzie sposób Prawa i Sprawiedliwości, żeby wesprzeć kandydata zaprzysiężonej partii, żeby zasiadł w fotelu prezydenta Olsztyna?
Obecny nasz kandydat na prezydenta Olsztyna jest kandydatem Zjednoczonej Prawicy. I według nas, według Prawa i Sprawiedliwości, bo my oczywiście jesteśmy jedną z tych trzech partii, która tworzy Zjednoczoną Prawicę, mówimy wszystkie ręce na pokład. Czyli dużo pracy, dużo konsekwencji i do wygranej.
Pan poseł ostatnio chciał odwiedzić prezydenta w ratuszu, zadać mu kilka pytań o to, jak zarządza miastem, nie spotkał pan pana prezydenta.
Troszeczkę byłem zaskoczony tym, iż pana prezydenta Grzymowicza nie było w ratuszu. Okazało się, że poszedł, czy wyjechał na urlop. Zdziwiony byłem tym, gdyż to spotkanie tego dnia było zorganizowane pod kątem takim, że następnego dnia miała się odbyć sesja absolutoryjna. I dla mnie było nie do końca, przyjmowałem na wiarę to, że obecny włodarz miasta nie będzie na tak ważnym wydarzeniu jak sesja absolutoryjna.
No widać był pewien, że takie absolutorium uzyska, bo jednak koalicja, chociaż wieloczłonowa, to w Radzie Miejskiej jest silna i prezydent ma duże poparcie, jak zdobyć władzę w mieście, które nigdy prawicy nie sprzyjało. Nigdy to nie był teren, gdzie partie konserwatywne miały z górki.
Trzeba wziąć pod uwagę, że w tej chwili Olsztyn w porównaniu do tego Olsztyna, który był 20 lat temu, to zupełnie inny Olsztyn. W tej chwili głos wyborczy będą miały takie osoby, które nie są skażone, czy nie urodziły jeszcze się w czasach komunistycznych. Na to liczymy. Oczywiście my, przygotowując się do wyborów, przygotowujemy się już od dobrego roku czasu. Oczywiście czekamy też na taki konkretny start, który rozpocznie pan premier, ogłaszając datę wyborów, ale my do tych wyborów podchodzimy przygotowani.
Przygotowani. O mieście dużo powiedzieliśmy, ale jak to będzie wyglądać w samym województwie, bo tutaj też przecież będzie toczył się bój województwa i zarządy województw, sejmiki to ważne organy, bo tam trafia gro środków europejskich. Warmia i Mazury to jeden z region, który wolniej absorbuje środki w obecnej perspektywie. Nie jest to czołujący region, a region, któremu te środki bardzo są potrzebne, bo region inwestycji jak kania dżdżu potrzebujący.
Tutaj pan, panie dyrektorze, bardzo ważną, istotną rzecz zauważył, że Warmia i Mazury nie wykorzystuje tego potencjału, tych pieniędzy, które może pozyskać z programów operacyjnych. I jeżeli na koniec kwietnia okazuje się, że Warmia i Mazury jest na trzecim od końca miejscu w pozyskiwaniu środków, czyli tam w tej chwili to jest około 34%, no to jest skandalem. Mam nadzieję, że te zmiany, które nastąpią po jesiennych wyborach, zmienią korelację w sejmiku warmińsko-mazurskim.
Kto rządzi na Warmii w sejmiku?
No PSL oraz i Platforma Obywatelska oczywiście. Także myślę, że to nastąpi ta zmiana i będziemy, nowa władza, mam nadzieję, że to będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, przyspieszy radykalnie pozyskiwanie tych środków. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że niewykorzystanie wszystkich środków będzie skutkowało tym, że w następnym rozdaniu tych pieniędzy będzie mniej. Z racji tego, że będą takie argumenty, że mieliście środki, nie wykorzystaliście, to dlaczego chcecie kolejne?
Tak, szczególnie, że teraz będzie średniookresowe sprawdzanie i ewaluacja środków europejskich. O wyniku jej część regionów może stracić możliwość dodatkowych środków z kopert na regiony, więc te regiony, które nie będą aktywnie wydawać środków, mogą stracić realne pieniądze na swój rozwój.
I to jest zagrożenie właśnie też dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego trzeba się wziąć do roboty, zmienić obecnie panujący stosunek polityczny na Warmii i Mazurach i spróbować nadrobić to. Ja powiem nadrobić to, co do tej pory było zaniechane.
To będzie oś kampanii na poziomie wojewódzkim PiSu tutaj w Warmii i Mazurach. My lepiej wydamy, lepiej będziemy inwestować środki europejskie. To będzie ta oś, która da wam klucz do samorządu?
Oczywiście to będzie główną osią. Główną osią będzie także to, na co przeznaczamy te pieniądze. Żebyśmy my, wykorzystując te pieniądze europejskie, wykorzystywali je dla dobra społeczności, dla dobra ludzi tu mieszkających.
Przejdźmy na poziom ogólnopolski, ale też samorządowy. Jak pan rozumie piątkową konferencję prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Dlaczego Jarosław Kaczyński przez kilkanaście tygodni był nieobecny, nie organizował konferencji prasowych? Zdaje się, jedną z ostatnich to była konferencja, gdzie zaprezentował kandydatów na prezydentów 18 miast wojewódzkich i współwojewódzkich. Potem choroba, hospitalizacja, dlaczego nagle wychodzi i z takim jednostkowym komunikatem, że nie będzie możliwości kandydowania do samorządów osobom, które są w spółkach Skarbu Państwa, jak pan to rozumie?
Po części pan odpowiedział na pytanie, dlaczego pana prezesa nie było, no z racji choroby. Dlaczego akurat teraz podniósł ten temat?
Jest tyle ważnych tematów. Konflikt międzynarodowy, konstytucja, a tu akurat prezes największej partii wychodzi i w zasadzie bez żadnego ostrzeżenia, niebożnych sygnałów daje taki komunikat dla wielu samorządowców oznaczający, że nie będą kandydować.
To jest kontynuacja tej myśli, którą pan prezes powiedział wcześniej o tym, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Prawo i Sprawiedliwość i w konsekwencji cały parlament przyjął ustawę obniżającą uposażenia poselskie. Powiedzieliśmy, że idziemy krok dalej. Oczywiście weszło także zarządzenie premiera, które mówi o obniżeniu uposażeń dla samorządowców, dla burmistrzów, wójtów, prezydentów. To po części się stało, ale stało się tylko w niektórych samorządach. W większości samorządów rady gminy
nie wyraziły
zgody. Oczywiście. I to też pokazuje, jak to niektóre osoby zapatrują się na politykę lokalną i uważa się, że to wskazuje, że jednak niektórzy idą tylko i wyłącznie dla pieniędzy.
Panie pośle, ale jakie wyrwy kadrowe taka deklaracja poczyni w waszych szeregach na Warmii i Mazurach?
Ja wiedząc, czy domyślając się, jacy kandydaci będą od nas startowali, rozpatrywałem to wystąpienie pana prezesa pod kątem tej Warmii i Mazur, to będą jednostkowe przypadki, ponieważ większość kandydatów, czy to będzie do sejmików, czy do samorządów gminnych, powiatowych, to osoby, które w takich spółkach Skarbu Państwa nie zasiadają. Więc uważam, że to aż takiej wielkiej wyrwy przynajmniej w naszym regionie nie będzie.
Zanim pan poszedł w politykę, pracował pan w sektorze finansowym, w sektorze bankowym. Komisja śledcza do spraw wyłudzenia podatków VAT i akcyzy, mówiąc w skrócie, bo oficjalna nazwa jest tak długa, że nie wiem, czy ktokolwiek ją zapamięta, kiedy już mamy uchwałę, ale nie mamy składu osobowego. O co chodzi? Dlaczego państwo tak długo się grzebiecie z dobraniem polityków, którzy tam zasiądą?
Takie są uregulowania prawne, że na jednym posiedzeniu można utworzyć komisję, czyli formę, jak ona będzie funkcjonowała, a dopiero na kolejnym posiedzeniu, a to się najprawdopodobniej stanie w następnym tygodniu, zostanie powołany skład.
Na ostatnim posiedzeniu przed sejmowymi wakacjami.
Tak, zgadza się tutaj i myślę, że pewne rzeczy po ukonstytuowaniu się tej komisji ruszą z kopyta.
Ale zgodzi się pan poseł, że deklaracja na konferencji, że jednak robimy, zapadła, o ile dobrze pamiętam, w kwietniu. Mija 3 miesiące, co każde posiedzenie miało wejść punkt, czyli powołanie komisji został zdejmowany. Teraz rzutem na taśmę może się uda wybrać skład komisji tuż przed wakacjami. Dlaczego? Czy jest jakiś problem? Czy państwo macie problem, żeby dobrać odpowiednich ludzi tam? O co chodzi?
Nie, tutaj jeżeli chodzi o
problemy... O tą zwłokę między konferencją pani marszałek Mazurek razem z panem posłem Horałą i panem posłem Budą, a momentem, kiedy tydzień temu państwo przyjęli uchwałę. 3 miesiące ponad.
Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, to żadnych problemów kadrowych nie mamy. Te osoby, które będą z ramienia Prawa i Sprawiedliwości reprezentowały naszą partię w tej komisji, na pewno będą to osoby kompetentne, które znają się na rzeczy. Jeżeli chodzi o termin powołania tej komisji, nawet jak to pan wspominał o konferencji pani Mazurek, my mówiliśmy, że to zrobimy przed wakacjami. Oczywiście można byłoby to zrobić miesiąc wcześniej, ale przed wakacjami, czyli teraz ona ukonstytuuje się.
Czy już jest tak, że ten skład jest znany, że już posłowie klubu wiedzą, kto zasiądzie, nie?
Naszym kandydatem na przewodniczącego jest pan Marcin Horała. O tych pozostałych 4 osobach myślę, że powiemy we wtorek.
A pan poseł już wie?
Nie chciałbym wypowiadać się na ten temat. Wiem, ale po prostu proszono o pewną dyskrecję, ponieważ tam jeszcze chodzi o pewne takie sprawy żeby z tymi posłami porozmawiać i...
Pan poseł będzie w składzie komisji?
Nie będę w składzie tej komisji.
Ktoś z finansów publicznych, z Komisji Finansów Publicznych wejdzie w skład Komisji Śledczej?
Większość posłów, na pewno to będą posłowie z Komisji Finansów Publicznych.
Pan poseł Murdzek z Porozumienia trafi do Komisji Śledczej?
Nie chciałbym powiadać się na temat konkretnych nazwisk. Poczekajmy, to jeszcze jest kilka dni i na pewno...
We wtorek.
Bo we wtorek zaczynamy posiedzenie Sejmu, prawda? Ja dokładnie nie pamiętam, którego dnia będzie powoływana ta komisja, ale następny tygodniu na pewno skład komisji będzie znany.
I większość waszej piątki to będą posłowie z Komisji Finansów Publicznych.
Tak.
Bo pan poseł Horała nie jest członkiem komisji.
Zgadza się, ale pan poseł Horała przez swoją aktywność i przez swoje kompetencje wykazał, że jak najbardziej na niego można postawić i sobie podoła obowiązkom, które będą na nim ciążyły.
Komisja cokolwiek wyjaśni do końca kadencji półtorej roku?
Komisja będzie miała zadaniem wyjaśnić,
widzimy, jak pracuje komisja Ambergold, znacznie mniejsza sprawa, a komisja Ambergold do wniosków to jeszcze ma trochę czasu.
My tutaj będziemy chcieli wyjaśnić, jak ja to nazywam, tak zwane przyzwolenie polityczne na to, żeby ten VAT wyciekał. Pamiętamy o tym, co mówił obecnie bodajże aresztowany pan wiceminister finansów z poprzedniego rządu, który mówił, że oni byli przygotowani.
Jacek Kapica.
Zgadza się.
Jacekka.
Oni byli przygotowani, mieli ustawy w szufladach. Tylko pytanie jest, są dwa pytania. Kiedy były te ustawy przygotowane? Czy były to na początku ich kadencji, czyli 8 lat temu, czy w ostatnich dniach urzędowania? I dlaczego one nie ziściły się, nie przybrały form prawnych? I to jest główne jak gdyby zadanie tej komisji. Czy nie było przyzwolenia politycznego, żebyśmy my jako społeczeństwo, my jako naród, żebyśmy byli okradani?
Zobaczymy, czy półtorej, czy 18 miesięcy to jest wystarczająco dużo, żeby tą dużą aferę, jeśli to była afera, wyjaśnić, to pokazał pracę komisji, szczególnie, że kandydat na przewodniczącego już zapowiedział swój start na prezydenta Gdyni. To chyba też nie ułatwi mu zadania.
Ja myślę, że pan poseł Marcin Horała jest na tyle bystrym i doświadczonym posłem, że sobie spokojnie tę pracę oraz w sumie krótki okres kampanii wyborczej.
A jak zostanie prezydentem, czy już państwo zakładacie, że w Gdyni nie wygracie?
Nie, my zakładamy, że tam, gdzie nasi kandydaci będą startowali, tam wygramy
swoje
wybory.
To co się stanie,
wybory.
Jak poseł Oczywiście Horała wtedy,
jeżeli
komisja dopiero co powstanie i straci przewodniczącego.
Jeżeli pan poseł Marcin Horała zostanie prezydentem Gdyni, to wiadomo, że jego zastąpi inny poseł, najprawdopodobniej poseł, który będzie zasiadał w komisji.
No, to byłoby logiczne, już trudno by było, żeby zmieniać szefa komisji, bo to już by był cyrk, panie pośle, ze sprawy, a nie wyjaśnianie afery wyciekania podatku VAT. Drugim posłem, który tam był szykowany, był poseł Waldemar Buda, który z kolei kandyduje w Łodzi, więc być może komisja straci w jednym zamachu dwóch swoich.
Panie redaktorze, nie chciałbym tutaj o nazwiskach mówić, bo nie wiadomo, czy pan poseł Buda będzie w tej komisji. Poczekajmy, naprawdę to jeszcze jest kilka dni i wszystko się wyjaśni.
No dobrze, to będziemy czekać cierpliwie. Czeka na nas też Gdańsk, gdzie jutro rano poranek Wnet z Muzeum II Wojny Światowej będziemy prowadzić, na co bardzo serdecznie państwa zapraszamy, a my i panu posłowi Jerzemu Małeckiemu z Prawa i Sprawiedliwości i Olsztynowi i Warmii i województwu warmińsko-mazurskiemu mówimy do widzenia. Państwu również mówimy do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie pośle. Radiosłuchaczom też dziękuję za to, że wytrwali do godziny 10:00. Przez 3 godziny byli państwo z nami. Mam nadzieję, że trochę tej łamigłówki olsztyńskiej udało nam się wyjaśnić i rozwikłać, kto jest kim, kto z kim gra w Olsztynie, ale nie tylko politycznie i ogólnopolsko, może udało nam się trochę o świecie politycznym. Opowiedzieć Łukasz Jankowski, Karol Smyk, Jaśmin, Luiza Komorowska. Żegnają się bardzo serdecznie i dzielna w Warszawie Jaśmina Nowak z Konradem Tomaszewskim również Państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro z Gdańska o 7:07.